Napięte stosunki na linii Polska-Ukraina. Kością niezgody pomiędzy jednym a drugim krajem jest szeroko pojęta polityka historyczna. Chodzi m.in. o kwestię ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA na polskiej ludności w latach 1943-45 na Wołyniu. W ocenie strony ukraińskiej za rozlew krwi odpowiedzialne były obie strony. Do tego dochodzą też inne kwestie. Jak mówił w Sejmie wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, niepokojące są publiczne wypowiedzi szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowicza o nielegalności polskiego cmentarza w Bykowni pod Kijowem. Według nieoficjalnych informacji otrzymał on zakaz wjazdu do Polski. Kierowana przez niego instytucja od ponad pół roku blokuje ekshumację i upamiętnienie polskich ofiar. Z kolei ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca, zapewnia, że proces budowania tożsamości historycznej i narodowej Ukrainy nie jest antypolski. W odpowiedzi na napięcie w polsko-ukraińskich relacjach prezydent Petro Poroszenko zaproponował zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Szczegóły głowy państw ustaliły podczas rozmowy telefonicznej. Do spotkania ma dojść na dniach w Krakowie.
Relacje polsko-ukraińskie nie należą do łatwych. Historia pokazuje, że pojednanie jest możliwe, przekonuje ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca.
Im wcześniej doprowadzimy do pojednania ukraińskiego-polskiego na wzór pojednania polsko-niemieckiego czy polsko-żydowskiego, tym mniej będzie manipulacji i tym łatwiej będzie nam budować nasze relacje w przyszłości. Musimy pamiętać o tym jako chrześcijanie.
To opinia dyplomaty. W ostatnich dniach jednak historia po raz kolejny podzieliła Polaków i Ukraińców. Polscy politycy zarzucają ukraińskiemu IPN-owi blokowanie ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Z kolei ukraińscy politycy i komentatorzy uważają, że pouczanie ich przez Polskę w dziedzinie polityki historycznej przypomina politykę Rosji, a polskie władze wykorzystują historyczną retorykę do zbicia politycznego kapitału i nie chcą pojednania. W relacjach pojawia się także problem demontażu pomnika UPA na cmentarzu komunalnym w miejscowości Chruszowice pod Przemyślem. W kwietniu rozebrano go w ramach tzw. czynu społecznego. Pomnik wybudował w 1994 roku nielegalnie mieszkaniec wsi i były członek UPA. Ukraińskie MSZ wyraziło sprzeciw i uznało demontaż jako prowokację. W ostatnich dniach relacje jeszcze bardziej się skomplikowały, a to za sprawą zakazu wjazdu do Polski, jaki miał wydać polski MSZ szefowi ukraińskiego IPN. Szef resortu Witold Waszczykowski mówił wcześniej, że władze pozbawią prawa wjazdu do Polski osobom zajmującym antypolskie stanowisko. Niejako w odpowiedzi szef ukraińskiego IPN stwierdził, że Polska pozostaje w Unii Europejskiej agresywnym outsiderem i nie można jej uważać za wielkiego sojusznika Ukrainy w Unii. Jego zdaniem teza, że Polska jest adwokatem Ukrainy, że to są przyjaciele, jest niestety infantylną gadaniną, która nie ma nic wspólnego z twardą rzeczywistością. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski uważa, że relacje polsko-ukraińskie muszą być oparte na prawdzie.
Bez prawdy nie będzie nigdy dobrej współpracy i to w każdej rozmowie, przy każdym spotkaniu z przedstawicielami parlamentu ukraińskiego podkreślamy i mówimy. Ale chcemy, żeby ta nasza współpraca między Polską a Ukrainą była dobra, ale zawsze oparta o prawdę i o prawdę historyczną.
Tę relację przygotował Sławomir Orlik. Nasza dyskusja będzie podzielona na dwie części. Na razie razem z nami telefonicznie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Kresowian. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę księdza, mam pytanie do księdza, ponieważ próbowałem do dzisiejszej audycji zaprosić przedstawicieli strony ukraińskiej i kiedy słyszeli, że ksiądz będzie naszym gościem, mówię tu o miejscowym prezesie Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce chociażby, to odmawiali. Czy księdzu zdarza się jeszcze dialogować na temat właśnie zbrodni wołyńskiej, niezałatwienia pewnych spraw związanych właśnie z tą zbrodnią z Ukraińcami, czy już nie?
Z Ukraińcami, którzy są ludźmi uczciwymi, rozmawiam. Natomiast ci, co w nieuczciwy sposób gloryfikują zbrodniarzy, ludobójców i jeszcze mają o to pretensje do Polaków, no to jaki może być dialog? Więc myślę, że szkoda, że wspomniany przedstawiciel zabrakło mu odwagi cywilnej, żeby rozmawiać. To znaczy, że ma coś na sumieniu i się boi po prostu rozmawiać.
Czy ksiądz ze smutkiem przyjmuje te wiadomości o pogorszeniu tych stosunków polsko-ukraińskich w ostatnich miesiącach? O tym zakazie prowadzenia prac ekshumacyjnych i poszukiwania szczątków Polaków na terenie Wołynia właśnie. I to nie tylko tych szczątków dotyczących ofiar rzezi wołyńskiej, ale także szczątków legionistów. Z drugiej strony strona ukraińska powiada, że likwidacja pomnika w Chruszowicach była bezprawna, chociaż ten pomnik tam powstał bez pozwolenia budowlanego. Jak ksiądz to skomentuje?
Przede wszystkim uważam, że nie ma konfliktów między społeczeństwami, czyli między narodem ukraińskim i polskim. Są to dwa narody słowiańskie, chrześcijańskie. Nawet mój pradziadek był księdzem ukraińskim. I konflikt jest między politykami. Przede wszystkim cała tragedia polega na tym, że dzisiaj na Ukrainie, która bierze ogromne pieniądze z kieszeni polskiego podatnika, więc powinna być wdzięczna Polakom, że finansujemy tam różne rzeczy, zamiast tej wdzięczności jest gloryfikowanie ludobójców. I myślę, że nikt nie zgodziłby się, gdyby na przykład Niemcy stawiali pomniki Hitlerowi, czy SS, czy Gestapo. Więc myślę, że tutaj dzisiaj jest to pokłosie tragicznych błędów, których dokonuje rząd Ukrainy, budując swoją tożsamość na ludobójcach, ale w ten sposób jest skłócony nie tylko z Polską, bo protestują przeciwko temu Węgry, Rumunia, a nawet prezydent Izraela, który był rok temu w Kijowie, powiedział jednoznacznie, że ukraińska organizacja nacjonalistów, banderowcy ponosi pełną odpowiedzialność za współudział w Holokauście Żydów. Więc myślę, że dzisiaj Ukraina tą chorą polityką historyczną sama sobie wykopuje rowy. Natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że brak pochówków ofiar, no to jest barbarzyństwo, no bo przecież w każdym cywilizowanym kraju, a Ukraina dąży do Unii Europejskiej, pochowanie ofiar powinno być normą, a nie szantażem. I dzisiaj słyszymy, co słyszymy? Wy nam dajecie pieniądze, ale my stawiamy wam warunki, a jak nie spełnicie warunków, to nie pochowamy waszych ofiar. No to już jest właśnie barbarzyństwo i myślę, że tutaj władze polskie no trochę same są winne, bo prowadziły jednak politykę na kolanach przed Ukrainą. Cały czas minister Waszczykowski nadskakiwał Ukraińcom, a teraz po dwóch latach nagle się jakby obudził i zobaczył, że ta polityka nic nie da.
Ale teraz przestał właśnie nadskakiwać, proszę księdza. Jak wiemy, no, pojawiła się lista polityków, którzy nie mogą wjeżdżać i osób do Polski. Jest wśród nich m.in. Wołodymyr Wiatrowicz,
ale gdzie ta
szef
lista
Ukraińskiego Instytutu.
Panie redaktorze,
ona nie jest publikowana, jest ale jest. Ona jest potwierdzona.
No ale właśnie to na tym polega paradoks, bo im daje kolejna kompromitacja pana Waszczykowskiego, że mówi o jakiejś tajnej liście, tak, której nikt nie wie, kto tam jest.
No właśnie ze spekulacji prasowych wynika, że między innymi jest szef Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy Wołodymyr Wiatrowicz, który mówi na przykład tak, nie możemy uważać Polski za znaczącego pomocnika Ukrainy w Unii, biorąc pod uwagę, że sama Polska nie jest zbyt pozytywnie postrzegana w Unii. No i szef ukraińskiego IPN proponuje rozwijać stosunki z Francją i z Niemcami, z krajami, które odgrywają decydującą rolę w Unii. Oczywiście musimy utrzymywać przyjazne stosunki z Polską, jak z sąsiednim państwem, ale z pragmatycznego punktu widzenia Ukraina powinna zaprzyjaźnić się ze znacznie silniejszymi krajami, które mogą naprawdę pomóc.
No ten pan jest szeregowym urzędnikiem, więc myślę, że tutaj jednak decyduje prezydent Poroszenko i premier Ukrainy, a nie jakiś podrzędny urzędnik. I żeby jeszcze jasno wyjaśnić, no to w takich układach niech Ukraina przestanie brać pieniądze od Polaków, czyli uzna, że nie jesteśmy sojusznikami ich. Czyli od dzisiaj wszystkie dotacje, które płyną ogromnym strumieniem na Ukrainie, na drogi, na wojsko, na wiele innych rzeczy, niech będą zatrzymane i niech będzie twarda polityka na zasadzie coś za coś. Czyli Polska da wtedy pomoc finansową, jeżeli rzeczywiście ofiary zostaną pochowane. Jeszcze tylko powiem o tych upamiętnieniach na Podkarpaciu. Oczywiście to były pomniki nielegalne, postawione prawem kaduka. I to nie były groby, bo groby
tak,
są,
to jest ważne.
Są pochowani. Mhm. Tak, są pochowani członkowie UPA. mają krzyże swojego wyznania. Natomiast nie można stawiać, tak jak nie wolno w Polsce stawiać SS czy Armii Czerwonej czy NKWD pomników gloryfikujących, no to tak samo UPA. I myślę, że dzisiaj z tego wielkiego chaosu, jaki nastąpił, strona polska musi też sama się zdecydować, czy rzeczywiście Ukraina jest potrzebna Polsce, czy to ustawiczne nadskakiwanie przez dziesiątki lat, czy ono przynosi jakieś efekty. Ja mam rodzinę na Ukrainie i widzę, że Polakom tam jest bardzo źle. Dotyczy to tego, choćby we Lwowie nie chce się oddać polskich kościołów. Cały czas Polacy są spychani jako obywatele drugiej kategorii na Ukrainie, a w Polsce mniejszość ukraińska, no jak pączek w maśle, ma wszystko, każdą dotację. Więc tutaj trzeba też jasno sobie pewne sprawy postawić.
Proszę księdza, myślę, że dziś... krótkie pytanie na zakończenie. Czy prezydent Andrzej Duda powinien pojechać na początku grudnia na Ukrainę?
Moim zdaniem absolutnie nie powinien pojechać, dlatego że pan prezydent do tej pory nie powiedział podstawowej rzeczy na Ukrainę, czyli wzorem prezydenta Izraela nie powiedział prawdy o ludobójstwie. Nie odwiedził grobów na Kresach Wschodnich ofiar UPA, czyli na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, i jedzie po raz trzeci. Do tej pory pan prezydent Poroszenko był raz w Polsce, więc nie za bardzo rozumiem, czemu pan prezydent ma jeździć jako, nie wiem, lennik wobec wasala do Kijowa. Najpierw niech pan prezydent wyraźnie postawi sprawę pochówku, a wtedy dopiero może jechać. Jeszcze tylko ostatnie zdanie powiem. W całej tej sprawie chodzi o główną rzecz, o pochowanie ofiar. Dokąd te ofiary nie zostaną pochowane i są tam dziesiątki tysięcy Polaków, Ormian, Żydów, których kości są rozsypane, jeżeli one nie zostaną pochowane, to dalej będzie to jęczyło. Więc jeżeli strona ukraińska chce naprawić te relacje, to niech pozwoli pochować, bo każda blokada pogrzebów prowadzi do tego, że te konflikty są jeszcze większe.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz kresowian. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Zapłaćcie, proszę.
Są z nami pułkownik dr Krzysztof Szczur, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich imienia Andrzeja Przewoźnika z klubu Wicynian, oddział w Szczecinie.
Tak.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest także Jerzy Murzyło, prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć.
Dobry wieczór Państwu.
I przy telefonie doktor habilitowany Grzegorz Skrukwa, wicedyrektor Instytutu Wschodniego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panów proszę o założenie słuchawek. Tu po lewej stronie są słuchawki. Zaczniemy od pytania do pułkownika Krzysztofa Szczura, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Panie prezesie, jakie jest pana rodzinne doświadczenie rzezi wołyńskiej?
Moi rodzice mieszkali na Podolu, to nie jest Wołyń, na Podolu, w powiecie złoczowskim. Była to bardzo duża wioska, licząca około 2000 ludzi, 136 rodzin. Wioska, która była czysto polską. Może były dwie rodziny żydowskie, które tam miały jakiś drobny handel, ale stuprocentowa polska wioska, obsadzona głównie wcześniej Mazurami, którzy przybyli w 1630 roku po wycięciu zupełnym Polaków przez Tatarów. Wioska ta była nękana przez Ukraińców cały czas, ale świetnie zorganizowana. W zasadzie się mówi o tym, że Wicyń, taka jest nazwa tej wioski, był największym bastionem samoobrony na Podolu. Stworzono tam 196 posterunków takich obronnych. Wioską kierowała Armia Krajowa umieszczona w Złoczowie i w zasadzie Ukraińcy nie mogli tej wioski spacyfikować, aż dopiero zbliżyła się 14. Dywizja SS Galicjen i dopiero z czołgami niemieckimi weszli do wioski, wybrali z domów wręcz, czy wyłapali 300 mężczyzn i ci mężczyźni dzięki temu, że ksiądz tej wsi Walter nazwiskiem pochodzenia niemieckiego umiał się z Niemcami dogadać, ci ludzie nie zostali rozstrzelani, tylko wywiezieni na roboty do Niemiec, bo to był 44 rok, kwiecień. Niemniej jednak 57 osób zostało zamordowanych. Z tego, z mojej rodziny kilka osób do dzisiaj tam w zasadzie nie wiemy, gdzie niektóre rodziny są, ale to spoza Wicynia, tylko z miejscowości Białe blisko. Tragiczne doświadczenia, ale ta wioska pokazała, jak można było dokonać, że tak powiem, samoobrony przed zniszczeniem wszystkich ludzi. Ale to już ewenement taki był, ewenement. Tak jak przebraże na Wołyniu.
Jerzy Murzyło, prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć. Panie prezesie, z jakiego rejonu tamtej dawnej Polski południowo-wschodniej pan pochodzi?
Moi obydwoje rodzice pochodzą z Wołynia. Mama się urodziła w Łódzku, natomiast tata pochodził z powiatu dubieńskiego. I właśnie w powiecie dubieńskim tam ta rodzina ojca ten syndrom nacjonalizmu ukraińskiego dotknął. Została zamordowana babcia, zostali zamordowani stryjowie, kuzyni. I później po spaleniu tego całego dobytku, tego gospodarstwa, został ojciec mój i jednym ze współzałożycieli placówki Pańska Dolina w powiecie dubieńskim, to jakieś 5 kilometrów od miejsca, gdzie się stała ta tragedia. Korzystając z okazji, że jestem tutaj przy głosie, to chciałem serdecznie podziękować Radiu Szczecin za to, że ta tematyka funkcjonuje w przestrzeni nie tylko naszego miasta. Myślę, że to był znaczący udział w decyzji Rady Miasta, jeśli chodzi o zgodę na postawienie pomnika ofiar nacjonalistów ukraińskich tu w Szczecinie po ponad 70 latach.
Doktor habilitowany Grzegorz Skrukwa, wicedyrektor Instytutu Wschodniego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, jak pan przyjmuje te informacje o tym takim ochłodzeniu stosunków ukraińsko-polskich na tle właśnie rozliczenia zbrodni rzezi wołyńskiej?
No, czy jest to oczywiście bardzo smutne i bardzo, no, można powiedzieć, poniekąd zaskakujące, dlatego że jeszcze w październiku mieliśmy wypowiedzi właśnie bardzo znamienną ministra Waszczykowskiego, który mówił o sojuszu polsko-ukraińskim, o tym, że Polska potrzebuje stabilnej politycznie, ekonomicznie europejskiej Ukrainy. Oczywiście stosunki polsko-ukraińskie niestety pogarszają się w tym wymiarze tej polityki historycznej od 2-3 lat. Rok 17 wydaje się najgorszy. No i ostatni miesiąc szczególnie wydaje się niedobry, zwłaszcza na listopad, kiedy mamy ten z jednej strony tą informację o tak zwanej czarnej liście, z drugiej strony cały szereg niefortunnych wypowiedzi wydaje się po obu stronach. No jest to bardzo smutne i bardzo niepokojące i należy mieć nadzieję, że temat historyczny, jakkolwiek bardzo trudny, bardzo bolesny, odbierany inaczej w Polsce, inaczej na Ukrainie, że on mimo wszystko nie zdominuje stosunków polsko-ukraińskich, dlatego że stosunki z współczesnym dużym państwem, bardzo ważne dla Polski i tematyka historyczna przy całym jej znaczeniu ważnym dla emocji społecznych nie powinna jednak rzutować na całą kształt relacji.
Czy w pana opinii...
Chciałbym dodać to tak, że wieje takim może teraz pesymizmem, ale no szkoda, że w poprzedniej części księdza Kowalskiego nie wspomniał zupełnie inne wydarzenie, mianowicie o tym, że we wrześniu została w Kijowie otwarta ulica Jana Pawła II. Został odsłonięty piękny mural sfinansowany ze środków polskich, ale przez wykonawców artystów ukraińskich z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, papieża Polaka i z tekstem z jego homilii z 1901 roku, który mówi o pojednaniu historycznym między Polkami i Ukraińcami. No trochę szkoda, że takie informacje, które też są bardzo optymistyczne. Szkoda, że one przebijają się do głównego nurtu.
Przebiłyby się, panie doktorze, bo mam te informacje tutaj w researchu, ale dobrze, że pan o tym wspomniał. Natomiast no, jak pan skomentuje fakt, że od lat dziesiątki tysięcy ofiar leżą pogrzebane i nie mają właściwie katolickiego pochówku, nie mają grobów i no, jest impas w tej sprawie. Czy uważa pan, że...
Niewątpliwie jest impas. Wydaje się, że ta decyzja strony ukraińskiej, ona, ja nie chcę jej teraz usprawiedliwiać absolutnie, tak? ale ona jest tłumaczona następująco. W ciągu ostatnich kilku lat był cały szereg prowokacji po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej. No można było, że była też tam trzecia siła. Był zdewastowany cmentarz.
Mówi pan o trzeciej sile, czyli o Rosji.
No,
prawdopodobnie.
Myślę, że jest to prawdopodobne. Oczywiście mogą to być też jakieś ekstremistyczne ugrupowania. To jest kwestia drugorzędna. W każdym razie, nie tak istotne teraz. W każdym razie, po stronie ukraińskiej jednak znaleziono kilku sprawców domniemanych prowokacji. Cmentarz Bykowni, kiedy został zdewastowany, tam pokryty haniebnymi napisami, został odnowiony. Natomiast strona ukraińska zwróciła uwagę na to, że te demontaże po stronie polskiej no nie spotkały się z potępieniem. Ten pomnik w Kruszowicach oczywiście był nielegalny, o którym tu była mowa już kilkakrotnie, no ale z drugiej strony wykonanie tego demontażu też powinno przebiegać inaczej, tak? Bo no, to się było z jakiegoś takiego czynu społecznego, na przykład jakieś ugrupowania, no dosyć mocno ksenonacjonalistyczne, powinno się odbyć no, w dialogu z stroną ukraińską i z godnością. Po stronie ukraińskiej też jest kilkanaście upamiętnień postawionych nie do końca legalnie, nie do końca formalnie przez społeczność polską, no i nie są demontowane. Także strony ukraińskiej, ja nie chcę oczywiście tutaj, nie chcę mieć rzecznikiem absolutnie, natomiast pada taki argument, że my postulowaliśmy legalizację upamiętnień po obu stronach, wszystkich za wszystkie, tego się nie doczekaliśmy, więc teraz jest impas. No pozostaje mieć nadzieję, że rozmowy te postulowane komitetów konsultacyjnych prezydentów czy samych prezydentów.
Polskiej Ukrainy, tak.
Tak, że no,
doprowadzą...
trzeba podtrzymać dialog cały czas. To jest
do porozumienia.
Droga. Inaczej tego nie osiągniemy.
Panie doktorze, jest z nami nasz słuchacz, pan Marek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Drodzy państwo, no przysłuchuję się tym wszystkim aferom, co ostatnio się dzieją na temat polskich, to znaczy w Polsce znajdujących się pomników, czy to rosyjskich, czy ukraińskich, czy innych narodowości. I powiem tak, ja urodziłem się w latach 60., więc znam trochę historię z oryginału, od weteranów opowiadaną i z obozów, i z pól bitewnych. I powiem, mnie zawsze to bardzo interesowało, zapierało dech w piersi i do dzisiaj chętnie bym posłuchał, czy w radiu, czy w telewizji, jakieś programy tego typu, co jest bardzo mało. Obecnie młodzież, która no powiedzmy powinna wiedzieć co nieco, bardzo mało wie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tego typu programów. Rozkręcamy afery międzynarodowe, gdzie nasze społeczeństwo, które przeżyło tego typu tragedie, w obecnym stanie jest znikoma. Większość to jest ludzie młodzi, którzy nie mają pojęcia, o czym państwo mówicie, o co są te afery. Może być czas skupić się na tym, żeby pominąć afery międzynarodowe na forum europejskim czy świata, to co się dzieje z naszą historią i Europy, a skupić się na tym, żeby uświadomić młodzieży, co się działo, jak to się odbywało i żeby ta młodzież była świadoma swojej historii, a nie co chwilę jak gdyby następna afera wybucha na temat pomnika czy czegoś. Odsuńmy te narody, zostawmy ich, niech mówią swoje, my mówmy swoje, swoim dzieciom, swoim wnukom, tłumaczmy jak to było naprawdę.
I po to jest ta nasza audycja. Dziękuję bardzo, panie Marku. Pozdrawiamy. 510 37 32 i do studia 510 37 36. Krzysztof Szczur, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Panie prezesie, z szacunków historyków wynika, że zbrodnia wołyńska to po stronie polskiej od 60 do 100 tysięcy ofiar. Z kolei w ramach działań odwetowych zginęło 2-3 tysiące osób. Z jednej strony mamy zaplanowaną, to już wiadomo ze strony badań polskich historyków, że to była zaplanowana czystka etniczna praktycznie. Czy pan widzi po stronie ukraińskiej taką chęć i wolę przeproszenia za to i rozliczenia się z tym, bo samo przeproszenie to myślę nie wystarczy, tylko chodzi też o rozliczenie. Jak pan to widzi?
No myślę, że w tym temacie panuje, że tak powiem, pełna hipokryzja ze strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi o ilość ofiar, jeżeli chodzi o pojęcie na tą sprawę historyczne, ciągle są matactwa i kręcenia, jeżeli chodzi o właśnie tą sprawę ludobójstwa. Natomiast negowane są na przykład ilości osób zamordowanych. Podwyższana ilość tych osób, które zginęły ze strony ukraińskiej na zasadzie jakiegoś no, odwetu polskiego, który był znikomy. Także trudno się dogadać w tym temacie zdecydowanie z Ukraińcami. Natomiast my troszkę robimy takiego błędu, ponieważ myśmy sprowadzili to ludobójstwo na Kresach Południowo-Wschodnich do Wołynia. Zrobiliśmy z Wołynia symbol. I ten symbol zaczyna być dominujący i w ogóle nie padają sprawy, że taka podobna, nawet może i większa i bardziej psychologicznie cięższe ludobójstwo było również w Małopolsce Wschodniej, na Podolu, A zupełnie zapominamy o tym, że po wojnie zginęło Polaków około 20 tysięcy i zostało zniszczonych zupełnie 600 polskich miejscowości. Mamy dokładne wyliczenia, bo teraz robimy co roku tak zwane wypominki kresowe czy zaduszki kresowe i w tym roku będziemy się modlić za ludność pomordowaną od czasu wojny do czasu operacji Wisła, do kwietnia 1947 roku i mamy konkretne dane. Również co smutną rzeczą jest ich taką, która uderza psychologicznie w Ukraińców, jest to, że oni w ogóle nie poruszają sprawy, że po ich stronie zginęli ludzie w obronie Polaków. To są ludzie, którzy powinni być bohaterami Ukrainy, a nie bandyci i kaci. Ci ludzie, którzy zginęli za Polaków, ratując życie Polaków, sąsiadów, oni w ogóle nie są, że tak powiem, wynoszeni na piedestał. A to są ludzie, których nazwiskami powinno nadawać się imiona ulic i im pomniki stawiać, a nie katom.
Ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca mówi tak. Proces budowania tożsamości historycznej i narodowej Ukrainy nie jest antypolski. Jeśli napięcie w stosunkach ukraińsko-polskich powodowane jest wstrzymaniem procesu ekshumacji, będę robił wszystko, żeby odblokować ten proces. I Deszczyca zaznaczył, że Ukraina potrzebuje trochę czasu, by ocenić rolę UPA w budowie państwa ukraińskiego i w walkach o niepodległość podczas II wojny światowej. Nie wykluczam, mówi Deszczyca, że część oddziałów UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, jest winnych zabicia cywilów i za to powinni ponieść odpowiedzialność. Muszą być osądzeni. Nie ma dwóch zdań, mówi ambasador Ukrainy. Doktor habilitowany Grzegorz Skrukwa. Czy z punktu widzenia Polski, organizacja UPA, czy organizacja ukraińskich nacjonalistów, banderowcy, to były organizacje zbrodnicze?
No niewątpliwie tak, tak? To znaczy no tam, na to wskazują prace chociażby profesora Grzegorza Motyki. Natomiast co do oceny tego przez stronę ukraińską, żeby przyjęła pod dwóch widzenia,
no właśnie.
Trzeba pamiętać o tym, że Ukraina jest państwem zaatakowanym przez Rosję. Straciła Krym, jest on okupowany przez Rosję, jest rosyjska interwencja w Donbasie. I teraz próbujmy odwołać się do bardzo świeżego, myślę, bardzo aktualnego, z pomocą polskich historyków porównania. Otóż Chorwacja, tak, lata 90. 91 Chorwacja została zaatakowana przez separatystów serbskich, straciła pewną część terytoriów i w tym okresie w Chorwacji też była bardzo refleksyjna apologetyka części formacji chorwackiej II wojny światowej. Tak? Też przemilczano zbrodnie ustaszy i tak dalej. Potem po zakończeniu wojny Chorwaci zmienili stosunek do tego. Tak? Pozmieniono nawet niektóre nazwy ulic, przywrócono pamięć o ofiarach reżimu ustaszowskiego i należy mieć nadzieję, że na Ukrainie też taka refleksja nastąpi z czasem. Nie można się spodziewać, że ona będzie dzisiaj, jutro, pojutrze. To jest raczej perspektywa lat. To jest kraj zaatakowany, który w tej chwili prowadzi wojnę obronną i oczywiście popełnia bardzo wiele błędów w polityce historycznej, niewątpliwie. One są rażące, są polskie bardzo przykre, ale dosyć trudno się spodziewać, żeby w tej chwili Ukraińcy mieli bardzo krytyczny, refleksyjny stosunek do swoich historii. Proszę pamiętać, że na przykład u nas ciężkim tematem była kwestia jedwabnego i mordów popełnionych na Żydach na terenie, powiedzmy, Polski, powiedzmy, północno-wschodniej, Białostoczyzny. Tak? Też w latach 90. byliśmy, kiedy odbudowaliśmy swoją suwerenność, byliśmy absolutnie nie gotowi do rozmowy na ten temat. No, po 20 latach od przełomu jakoś tam byliśmy gotowi, chociaż i tak budzi to dużo wątpliwości w Polsce i duży opór. Przyjęcie informacji o tym. Więc trudno się spodziewać, żeby strona ukraińska była gotowa do tak krytycznego dialogu własnej historii, na jaki nam było trudno się zdobyć w kwestiach polsko-żydowskich jeszcze kilka lat temu.
Polski reportażysta.
Ale należy mieć nadzieję, że w miarę stabilizacji, jeżeli będziemy prowadzić dialog z Ukrainą, Ukraina będzie się zbliżać do Europy, to oczywiście to będzie postępować. Bo Ukraińcy sami się przekonają, że niektóre postaci, które są w niej gloryfikowane, nie są najlepszą wizytówką do integracji europejskiej.
Witold Szabłowski, autor książki Sprawiedliwi Zdrajcy, mówi w ten sposób, że Polsce może nie podobać się ukraińska polityka historyczna, ale język ultimatum nie wydaje się najlepszym w odniesieniu do sąsiada, z którym deklaruje się strategiczne partnerstwo.
Chyba należy zgodzić się. To są bardzo, bardzo trafne słowa.
Czy może jednak ten język ultimatum jest wymagany, żeby Ukraina przyznała się i starała się zadośćuczynić tym zbrodniom, które zostały popełnione na narodzie polskim?
Na pewno należy, Polska powinna mówić o tym konsekwentnie, ale niekoniecznie w ten sposób, żeby to podgrzewało emocje w społeczeństwie polskim. To znaczy należy o tym rozmawiać w sposób rzeczywiście konsekwentny w rozmowie z przedstawicielami ukraińskich władz państwowych, środowiska historycznego i tak dalej, ale no nie powinni to być orężem do zdobywania popularności w Polsce przez niektórych polityków, a odnoszę wrażenie, że tak się czasami dzieje. Znaczy to nie jako moje wrażenie, ale no niestety polityka zagraniczna, zresztą w Ukrainie jest podobne zjawisko, prawda? Bo te niektóre wypowiedzi bardzo instrumentalne i bardzo, bardzo rażące. No chociażby teraz mieliśmy inną sprawę, też przykrą, sprawa Przyłęcze Wereckie, to nie wiem, czy to padło, czy padnie dzisiaj, ale postawiono na Przyłęczy w Karpatach pomnik z absolutnie fałszywą treścią, jakoby Polacy tam wymordowali bojowników Siczy Karpackiej w 1939 roku.
Tak, kompleks memorialny poświęcony 600 członkom Siczy Karpackiej, rzekomo rozstrzelanym w 1939 przez oddział Korpusu Ochrony Pogranicza.
Tak, no więc jeżeli tam doszło prawdopodobnie do rozstrzelań, ale to tego dokonywali Węgrzy, to oczywiście...
Jest to oburzające, bo tablice tam informują o masowym mordzie dokonanym przez polskich i węgierskich okupantów.
Jest nieprawdziwa i to jest jakiś taki, też no, element polityki wewnętrznej Ukrainy związany z popularnością przez innych polityków bez zwracania uwagi na prawdę historyczną i na stosunki z sąsiadami. Także takie rzeczy się dzieją po obu stronach, jest to bardzo przykre. No i niestety żyjemy w czasach, kiedy polityka historyczna jest zagrożeniem polityki wewnętrznej. Przykład tego mamy po obu stronach. To jest smutne oczywiście.
Jerzy Marzyło, prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć. Panie prezesie, a może powinniśmy zacisnąć zęby i pozytywnie podchodzić do Ukraińców w kontekście Rosji, która rzeczywiście jest tutaj graczem, któremu zależeć może na tym skłóceniu nas.
No, wydaje mi się, że no nie przesadzajmy z tą Rosją. Nie jestem żadnym adwokatem rosyjskim, ani jakimś tam agentem czy szpiegiem, jak to czasami niektóre środowiska kresowe się określa, ale powiem rzecz zasadniczą. Dlaczego my w tych stosunkach z Ukrainą nie możemy wyjść na te wyższe poziomy, no lepsze, odejść od tych cmentarzy, których nie ma? Wydaje mi się, że strona polska również ma sporo winy, bo my Polacy nie mówimy jednym głosem. Jest wiele środowisk w Polsce, które niestety, ale dotyczy to bardzo wielu środowisk i dziennikarskich, i naukowych. Można tutaj wymieniać, nie chcę używać nazwisk, ale niestety tak się dzieje. I to jest też odpowiedź dla tego radiosłuchacza, który mówi, żeby na ten temat mówić jak najwięcej. Jeżeli on słyszy tego typu opinie od takich ludzi, no to on wnioski na pewno niewłaściwe wyciągnie. A w szkole niestety, no przez tyle lat nie można było na ten temat w ogóle rozmawiać. Powiem taką rzecz, że cały czas mówimy o tej pomocy dla Ukrainy. Ja chciałem tu jedną rzecz powiedzieć dzisiaj, że cały czas pomagamy i te środki są naprawdę nad wyraz znaczące, ale są pewne zjawiska, które są już coraz bardziej widoczne. I chciałem tutaj określić jedną rzecz. W ubiegłym roku środowiska w Polsce udzielały pomocy z okazji Świąt Bożego Narodzenia, paczki dla Polaków zamieszkałych na terenie Ukrainy. I w tym roku chcieliśmy tę akcję powielić. Zwróciłem się z pismem do Polaka, który mieszka na Ukrainie i chodziło mi o takie powielenie tej listy z ubiegłego roku, żebyśmy mieli podkładkę czystą, że to mamy zdrowe intencje, idziemy w dobrym kierunku. I chciałem przeczytać Państwu, jaki otrzymałem mail od tego Polaka, który tak pisze. Niestety nie mogę przyjąć żadnej pomocy. Mam pluskwy w mieszkaniu i dodatkowych problemów nie mam siły nosić. A im więcej rzeczy, tym gorzej w tym przypadku. Proszę skontaktować się z kimś innym. Proszę sobie to zrozumieć i wyjaśnić ten problem. Niestety z takimi rzeczami mamy do czynienia i Polacy tam mieszkający są narażeni na tego typu rzeczy.
To bardzo przykre, o czym pan powiedział. Ja przytoczę teraz wypowiedź naczelnika Wydziału Kresowego w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN Leona Popka, który mówi tak. Obecnie miejsca pamięci są w niewystarczającym stopniu oznaczone i opisane. Tych znaków pamięci, krzyży, skromnych pomników jest na Wołyniu około 170 w 170 miejscowościach. To znaczy, że około 1330 miejscowości na Wołyniu, gdzie zginęli Polacy, często w bestialski sposób, którego nie będziemy opisywali na antenie, zginęli z rąk OUN, UPA, nie ma krzyży w ogóle, nie ma mogił. To znaczy, że ponad 90% polskich obywateli leży w dołach śmierci bez katolickiego pochówku. Tak jak mówiłem w rozmowie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, na początku grudnia na Ukrainę, do Charkowa, tam do miejsca, gdzie zostali wymordowani przez NKWD polscy oficerowie, wybiera się prezydent Andrzej Duda. Czy zdaniem doktora habilitowanego Grzegorza Skrukwy powinien tam pojechać?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, no bez, oczywiście, że tak. Polska jest cały czas partnerem Ukrainy, Ukraina Polski. To są cały czas deklaracje prezydentów, które miałem osobiście okazję słyszeć. Rok i dwa lata temu, byłem świadkiem rozmowy prezydenta Poroszenki, prezydenta Dudy. No i należy mieć nadzieję, że te słowa są aktualne i bez kontaktów, bez rozmów niczego nie osiągniemy. Także tych postulatów, o których mówili szanowni przedmówcy. No bez kontaktu na najwyższym szczeblu to nie jest możliwe i obniżanie poziomu dialogu z Ukrainą w tej chwili byłoby absolutnie nierozsądne, jeżeli chcemy osiągnąć tamte cele, o których mówiliśmy.
I prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, dr Krzysztof Szczur.
Proszę Państwa, nie zgodzę się troszkę z moim przedmówcą, ponieważ na wysokim szczeblu już były rozmowy i pan minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, wrócił w zasadzie na polu klęski. Nic tam nie odniósł. To był już bardzo wysoki szczebel. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę naszego prezydenta, zależy jakim pojedzie tam charakterze. Uważam, że powinien tam pojechać pod pewnymi warunkami. Jeżeli Ukraińcy cofną ustawę o ekshumacjach i po drugie, jeżeli oddadzą nam kościół Marii Magdaleny, o którym Polacy walczą już 50 lat. A po trzecie, bezpośrednią przyczyną wizyty pana prezydenta Dudy powinno być to, że za rok obchodzimy setną rocznicę obrony Lwowa. I przynajmniej powinien pojechać po to, żeby uzgodnić protokół przeprowadzanych uroczystości w setną rocznicę. Oczywiście jest to bardzo trudna sprawa i myślę, że nawet na poziomie prezydenckim coś takiego się nie uda, ale to jest temat, który na pewno padnie przy obchodach setnej rocznicy niepodległości Polski, zwłaszcza, że dzieci lwowskie były pierwszą grupą Polaków zaatakowaną bezpośrednio przez obcy naród po uzyskaniu niepodległości. Czyli przed uzyskaniem niepodległości 1 lipca, listopada i po uzyskaniu niepodległości 11 lipca, czyli 12 listopada, przepraszam, gdzie była obrona Lwowa już taka konkretna do 22. To powinno się, że tak powiem, uczcić. A jak Państwo wiecie, kiedy pan prezydent Duda przyjechał z pieniążkami, z pożyczką na Ukrainę, oni nawet byli w stanie odsłonić czy postawić lwy na cmentarzu obrony Lwowa. Wyjechał na drugi dzień, lwy zostały zabite drewnem w klatkach i do tej pory są odsłonięte. I co jest cała pruderia tego, że tak powiem, narodu, z którym chcemy się pojednać.
Podpułkownik dr Krzysztof Szczur, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jerzy Murzyło, prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć.
Dziękuję bardzo.
I telefonicznie dr habilitowany Grzegorz Skrukwa, wicedyrektor Instytutu Wschodniego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czekamy na to spotkanie nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Zobaczymy, jakie będą efekty. Dziękuję panom za rozmowę.